Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Wywiad z człowiekiem.
Tak brzmi prawdziwa wojna. To jest, proszę Państwa, zapis dźwiękowy nagrania z kamery umieszczonej na hełmie żołnierza, który był na froncie na wschodzie Ukrainy. Ten żołnierz został ranny. W pewnym momencie obok niego po prostu wybuchł pocisk. Widać, jak kamera obraca się na drugą stronę, jak słychać krzyki, a za chwilę do niego podbiegają jego koledzy i próbują go ratować. Ten żołnierz to Danilo, młody chłopak, 20-kilkuletni, który leczy się w pierwszym ochotniczym szpitalu w Iwano-Frankiwsku o nazwie Brass. Szpital Brass to miała być klinika chirurgii plastycznej, która miała rozpocząć działalność w pierwszej połowie zeszłego roku, ale kiedy zaczęła się wojna, to natychmiast zmieniono charakter kliniki na szpital ochotniczy leczący żołnierzy. Ta chirurgia plastyczna to teraz łatanie rąk, nóg, twarzy, ciał chłopaków, którzy wywożeni są z frontu. Paweł Kęska, witam Państwa serdecznie po tym wstępie. Byłem w klinice Brass półtora tygodnia temu. Spotkałem żołnierzy, którzy opowiadali o tym, czym jest wojna. Spotkałem psychologów, lekarzy, wszystkich ich dziś Państwo usłyszycie. To, co lepiej dziś rozumiem, to PTSD. PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, czyli to coś, co dzieje się z człowiekiem, który przeżywa zagrożenie własnego życia albo obok niego ginie ktoś bliski. W opowieściach żołnierzy spotkanych w klinice Brass poza honorem, opowieściami o rodzinie, o marzeniach, o przyszłości, o motywacji do walki, o Ukrainie, pojawia się również jak cień zespół stresu pourazowego. I dziś wysłuchacie Państwo rozmów z żołnierzami, z lekarzem, z psychologami. Najważniejsza opowieść to będzie opowieść Władka. Władek mówi po polsku jak Polak, ponieważ długo w Polsce pracował i ma niesłychany talent językowy. Ta rozmowa przekazuje dramat i istotę tej wojny dla zwykłych młodych chłopaków lat 18, 19, 20, 25. Przenosimy się na korytarze kliniki Brass. Z pierwszym spotkanym żołnierzem jest Andrii.
Ja po polsku rozumiem, ja znam polski już.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Po polsku pogadam.
Mam się na imię Andrzej. U wojsku służył pół lata tylko. W desancie. Był już w gorячych toczkach 6 razy. Dostałem ranienie od broni okupanta. Przed wojną pracował za kordoną. Ogólnie Polsce, ale był w Holandii, był w Belgii, ale ogólnie w Polsce.
Co pan będzie robił, jak Ukraina wygra wojnę?
Co pan będzie robił? Nie wiem, cieszę się.
A czym jest Ukraina?
Dla mnie to jest mój dom. Ja tu się narodził i ogólnie jak się zaczęła wojna, ja byłem jeszcze w Belgii i przyjechałem, chciałem pójść od początku wojny, ale nie brali, później poszedł sam dobrowolnie.
Jakie momenty były najtrudniejsze? Co było najtrudniejsze?
Najtrudniejsze to było pierwszy raz, kiedy poszedł. W ogóle nie wiedział, co się tam dzieje, ale później jak to jest jak narkotyk ta wojna i później nie chce się stąd iść. Chce się zachęcać tych ludzi, dziecko, jakie tam znajdują.
To tutaj trudno, w szpitalu czy leży, patrzy w sufit,
no trudniej, jest trudniej, bo ogólnie pierwszy raz jak popadł w szpital, był nieprytomny i pierwszym zapytał się lekarza, gdzie jest moje wojny.
A jaka tu pomoc jest?
W tej klinice mnie zrobili operację na nerw, bo nie pracowała noga. Teraz zrobili jeszcze, teraz druga operacja jest, co będę może chodzić.
Pan chce wrócić na wojnę, czy nie?
Chciałbym.
Dlaczego?
Dlatego, póki idzie ta wojna, ciężko myśleć o tym, jak twoi chłopaki tam wojują, a ty tu leżysz.
Działalność kliniki to nie tylko pomoc żołnierzom, to pomoc wszystkim ofiarom wojny. O tym, co dzieje się w klinice i jakie konsekwencje niesie wojna, opowie lekarz Bogdan Rutkowski. Jego słowa przedstawi Jarosław Wytra.
Rutkowski Bohdan, lekarz, terapeut.
Nazywam się Rutkowski Bohdan. Znajdujemy się w oddziale ambulatoryjnym pierwszego szpitala ochotniczego BRAS w Iwano-Frankiwsku. Tutaj pomagamy wszystkim, którzy zostali dotknięci przez wojnę. To są przesiedleńcy, osoby niepełnosprawne, wojskowi. W naszym oddziale udzielają pomocy lekarze rodzinni, kardiolodzy, neurolodzy, traumatolodzy, chirurdzy. Mamy też dział psychologiczny, który pracuje z osobami z problemami psychicznymi. Prowadzimy terapię grupową, poradnictwo indywidualne. Posiadamy mobilny zespół, w skład którego wchodzą m.in. psychoterapeuci. Ta wojna trwa już od 9 lat. Idzie już 10 rok. To, co się dzieje teraz, jest po prostu okropne. Wiele osób cierpi z powodu bombardowań. Większość urazów, jakich doznają ludzie, to urazy spowodowane wybuchem min. One powodują urazy kończyn i inwalidztwo. Po tej wojnie będzie ogromna liczba inwalidów chodzących o kulach z amputowanymi kończynami. Ogromna liczba ludzi ma i będzie miała problemy z normalnym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Bardzo rozwijają się też choroby psychiczne, zespół stresu pourazowego, depresja.
Mentalnych zachorowań, to jest PTSR, to stres, to depresja.
W następnej sali wita nas dwóch żołnierzy, Iwan i Daniło.
Mnie nazywa Iwan.
Mam na imię Iwan, pochodzę z Czerkas, a mieszkam w Kijowie. Przed wojną w latach 2017-2020 odbywałem służbę w pułku Azow. Później w 2020 roku zrezygnowałem z wojska. Przez 2 lata żyłem spokojnie, pracowałem, spotykałem się z przyjaciółmi. I w 2022 ruszyłem z chłopcami znowu do wojny. Dostaliśmy broń i poszliśmy bronić Ukrainę. W kwietniu, kiedy wyrzuciliśmy wroga z regionu kijowskiego, przenieśliśmy się w kierunku Zaporoża.
My pojechali na zaporożski napręg. Wrócę, to myślę, na moją Ukrainę napali.
Wróciłem do wojska, bo napadli na moją Ukrainę. Uważam, że wojna to sprawa dla młodych ludzi. Jeśli tego nie zakończymy, nasze dzieci będą cierpieć i też będą musiały walczyć. Kto na mnie czeka w domu? Czeka na mnie mama. Mój ojciec zmarł, gdy byłem w pierwszej klasie, więc przez całe moje nastoletnie lata miałem przy sobie mamę. Kiedyś starałem się spędzać więcej czasu z przyjaciółmi, bo uważam, że mama nie potrafi aż tak dobrze wychować mężczyzny, bo wojna to męska sprawa. Podoba mi się walka, ale nie podoba mi się, kiedy tracę przyjaciół na wojnie. Dziś rozmawiasz z przyjacielem. Przygotowywaliście się do nowej bitwy, a następnego dnia bang, przyjaciel nie żyje. I ty to wszystko widzisz i musisz na to wszystko adekwatnie zareagować. Jeśli wpadniesz w panikę, można narobić wiele biedy, która spowoduje jeszcze większe straty. Chcę wrócić na wojnę. Wojna jest jak narkotyk. Dużo moich przyjaciół zginęło jeszcze przed pełnowymiarową inwazją. Teraz wielu moich przyjaciół zginęło podczas obrony Mariupola. Było 1500 chłopaków, a wróg miał 10 tysięcy. Byli otoczeni i walczyli każdego dnia. Mieli problemy ze wszystkim. Byli ostrzeliwani ze wszystkich stron. Nie jest to zbyt przyjemne, ale jeśli poddasz się panice, to będzie źle. Ale jak mówił mój przyjaciel, będziemy o tym myśleć już po wojnie, po tym jak wojna się skończy. Pierwsze dni po wojnie będą poświęcone pamięci o poległych bohaterach.
To jest, to będzie jakby zawieszenie wina, to pierwsze dni, to będzie pamięć o павших героїв, які загинули. Ну, коли війна закінчиться, ще треба дожити.
Muszę jeszcze żyć, żeby zobaczyć koniec wojny. Jeśli przeżyję, to chcę mieć dzieci. Teraz nie mogę, bo nie chcę, żeby moje dziecko było półsierotą, ale chcę budować rodzinę, pracować, chodzić na spacery z przyjaciółmi. Tego chcę. Czym jest dla mnie Ukraina? Ukraina jest moim domem. Jestem gotowy umrzeć za nią, oddać życie, wszystko. To naprawdę jest mój dom.
Ukraina, no, to jest mój dom, za jaki ja gotowy pomarty, wydać życia. No.
Ja z miasta Krywy Ryg.
Jestem z miasta Krywy Ryg. Teraz mieszkam w Kijowie. Poszedłem walczyć 24 lutego, jak Federacja Rosyjska najechała na nasz kraj. Mam 23 lata. Na początku walczyłem pod Kijowem, w Hostomelu, Buczy, Irpieniu, potem w Zaporożu i w Bachmucie. Czekają na mnie rodzice, dziewczyna, przyjaciele. Miałem plan, by zbudować rodzinę. Uwielbiam podróżować, Rodzina, dzieci, zwykłe życie.
Дуже полюбляю подорожувати. Сім'я, діти, життя, звичайно.
В певному моменті Даніло виймує телефон і презентує фільм, о якому мовив на початку аудиції. Оглядаємо його в мовчанні. В його твари, в його реакції видно, що ciągle wraca до тих драматичних моментів, які для них, для жовніжів, в засаді, є нормальністю. O tym, co to znaczy zespół stresu pourazowego, opowie Jewgenia Stupnik, psycholog, traumatolog, która pracowała z żołnierzami od początku wojny, od 2014 roku w Donbasie, a dziś pracuje w Iwano-Frankiwsku.
Zwaty mnie Jewgenia Stupnik, ja psycholog, kryzowy psycholog.
Nazywam się Jewgenia Stupnik, jestem psychologiem, traumatologiem i doradcą kryzysowym. Zespół stresu pourazowego jest zaburzeniem psychologicznym. Jest to zaburzenie, które następuje po przeżyciu zagrożenia życia albo po bezpośrednim doświadczeniu śmierci kogoś bliskiego, kiedy ktoś bliski umiera na twoich oczach. O zespole stresu pourazowego można mówić dopiero miesiąc po traumie. Jeśli ten syndrom nie minie, to może utrzymywać się przez wiele lat albo przez całe życie. Do głównych cech tego syndromu należą takie objawy jak zaburzenia behawioralne, nadwrażliwość, natrętne, zafiksowane myśli, reakcje agresywne, drażliwość, flashbacki, czyli sytuacje, w których ponownie przeżywa się sytuację zagrożenia ze wszystkimi jego kolorami, smakami, zapachami, obrazami. Praca z zespołem stresu pourazowego polega na podawaniu leków i na terapii behawioralnej. Z tego, co mówią żołnierze, to po pewnym okresie oni w ogóle nic nie czują. Mają trudność w empatii i odczuwaniu tego, co kiedyś odczuwało się zwyczajnie i naturalnie. Wszystkie osoby, z którymi pracowałam, mówiąc o sferze emocjonalnej, mówią, że nie czują tak jak zawsze. Nie rozumieją, co się z nimi dzieje.
Tak jak mnie zrozumieli, ja nie rozumiem, co ze mną odbywa się. Ot na pewno to tak.
Anna Galuszczak, psycholog.
Nazywam się Anna Galuszczak, jestem psychologiem. Pracowałam w tym roku z bardzo wieloma żołnierzami. Pamiętam ich twarze. Oni mają bardzo różne problemy. Od deficytów pamięci i uwagi, co jest powszechne, przez depresję, bezsenność i koszmary senne, po zespół stresu pourazowego. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od doradztwa indywidualnego. Na początku mieliśmy u siebie żołnierzy przez bardzo krótki okres czasu, więc praca psychologa sprowadzała się do psychoedukacji. Potem oni wracali na front. Teraz niektórzy mogą być u nas nawet do 3 miesięcy. Traumy wojenne mają poważne skutki w życiu społecznym, szczególnie dla tych, którzy nie są na nie gotowi, którzy nie byli wcześniej w wojsku. Dla nich wojna może zburzyć całkowicie albo częściowo obraz świata. Dużym problemem może być powrót do rodziny, do miejsc, w których mieszkali. Nikt nie rozumie tego, co oni przeżyli, a to buduje bariery społeczne i rodzinne. Dlatego praca psychologów i dobra wola społeczeństwa jest tak ważna. Wojna jest jak narkotyk i oni muszą dostać inne doświadczenia. Poza pracą psychologiczną prowadzimy też różnego rodzaju integracje, kiedy oni malują, tańczą, zajmują się zwierzętami. To sprawia im przyjemność. Przeżywają inaczej świat. W cywilnym życiu.
A teraz, proszę Państwa, spotkamy się z Władkiem. Wywiad przeprowadziłem w pierwszym ochotniczym szpitalu BRAS w Iwano-Frankiwsku.
To przedstaw się.
Okej, Władysław Szokaliuk. Ja pochodzę tu z tego miasta Iwano-Frankiwsk. W ogóle 97 roku jestem. 25 lat w sumie pełnych. Jestem żołnierzem. ochotnikiem, ja bym powiedział tak bardziej, bo w sumie w marcu dołączyłem się tak z własnej swojej chęci, dołączyłem się do wojska i fajnie trafiłem w dobrą jednostkę, która walczy w pierwszej kolei za naród. W pierwszej kolejności myślimy właśnie o jakiejś dobrej przyszłości dla naszych ludzi, dla dzieci, których widzimy po prostu na ulicy. I myślę, że to akurat jest taka najmocniejsza motywacja, której poziom nie spada, tylko cały czas rośnie.
A jak to się stało, że tak dobrze znasz polski?
No jak skończyłem 18 lat, to spróbowałem swoich sił jakby na studiach w Polsce, w Katowicach to było. Można powiedzieć, że nauczyłem się polskiego w takiej formie bardziej komunikacyjnej, nieżeli gramatycznie. Ja też mam polskie pochodzenie, jeżeli chodzi o moją rodzinę. I mój pradziadek pochodzi z Warszawy akurat. Miał na imię Władysław Pras i właśnie matka nazwała mnie ze względu na to, jak miał na imię właśnie ten pradziadek.
Jak się zaczęła wojna, to co poczułeś, co pomyślałeś, co zrobiłeś?
Nie myślałem, że jestem jakimś patriotą, ale właśnie jak zaczęła się wojna na pełną skalę, to stwierdziłem, że no nie mogę gdzieś tam zostać w Polsce. Tak 28 lutego już wróciłem tu do domu. I zacząłem szukać jakąś jednostkę, żeby się dołączyć. I trafiło mi bardziej nawet w relacjach na Instagramie taka strona Azow Przykarpatie. Poznałem jednego gościa, z którym w sumie aktualnie też walczymy razem. I właśnie on mi powiedział, czy nie chcę pojechać z nim do Kijowa. A ja mówię, że w sumie możemy nawet dzisiaj jechać. A on mówi, no dzisiaj nie, ale w poniedziałek jedziemy taką swoją grupą. Tam dołączamy się do jednostki Terobrony Azow Kijów. W sumie to było 27 marca.
No i tak zaczynasz, może nie przygodę, ale tak zaczynasz walkę. Co ty czułeś, bo chciałeś coś zrobić i jest, zaskoczyło.
No czułem w środku taki obowiązek, ja bym powiedział, nawet, że no muszę walczyć i włożyć jakiś swój taki wkład w tą wojnę. To czułem się taki spełniony.
Trzymałeś wcześniej broń w rękach?
Chyba 2 razy za całe życie, a tak to nie.
No i co się dzieje dalej? Jesteś w Kijowie i tam wchodzisz już w strukturę.
Tak, w sumie to było tak, że na początku braliśmy udział w kampanii kijowskiej. W sumie jedyna myśl, która była u mnie wtedy, że jeżeli zginie, to żeby przynajmniej ktoś tam jakieś pieniądze dla matki oddał.
Ona cię chciała zatrzymać?
Ona chciała mnie zatrzymać, ale no nie da się. Jeżeli stwierdziłem i że to żadne jakieś słowa matki albo kogoś z rodziny, to nic nie zrobią, nic nie zmienią dla mnie.
Jakie to było doświadczenie dostać tą broń do ręki, a po drugie faktycznie iść i walczyć?
Szczerze to nie wiem, odbierałem to jak normalność. Nie wiem, nawet nie było jakiejś takiej myśli, że na przykład, że boję się, że mnie zabiją, tylko bardziej, że zabiję kogoś z moich przyjaciół, z którymi razem walczę. I na szczęście akurat nie było jakichś takich, no było, że ktoś tam dostał zranienie jakieś tam, później oni wracali tam miesiąc na leczeniu i wracali od razu z powrotem do jednostki i w sumie tylko kilka osób, które stwierdzili, że już nie mogą, bo psychologicznie albo fizycznie, no każdy jakby po swojemu to odbiera i każdy człowiek myślę, że jest taką inną osobowością, która inaczej odbiera całe te stresy i ogólnie tą całą sytuację. A właśnie dla chłopaków, którzy myśleli, że wojna to jest takie jak Call of Duty albo Battlefield, że tylko strzelasz do przeciwnika i to tyle, to właśnie trochę załamywali się psychologicznie, bo 4-5 dni na pozycjach i nawet żadnego razu nie strzelałeś z broni, a tylko cały czas gdzieś tam obok ciebie artyleria, miny przelatają, więc trafi gdzieś tam w to miejsce, gdzie ja jestem teraz, czy nie trafi. Tylko, że jest jedno życie.
Idziecie na akcję, możesz zginąć. Pamiętasz taki moment, kiedy po prostu wychodzisz ten pierwszy raz?
Pamiętam, ale w sumie nie było to dla mnie jakimś takim wow. To, że jestem w kamizelce, mam hełm taki i nawet wygląda to jak fajnie. Jeśli tak zobaczyć siebie w lustrze, to tak myślałem, no super, super wyglądam. A akurat jakoś nie wiem, przez to nie miałem, no ogólnie strach on jest u każdego, ale to jest takie super emocje, kiedy zwalczasz ten strach. Czułem się tak niby wchodzę na Everest jako pierwszy.
Adrenalina cię.
Tak.
Co się dzieje dalej?
Dalej pojechaliśmy właśnie w rejon Zaporoża. Okopy, są pola i są takie małe, może to jest las, ale to są linie bardziej takie obronne. Okopy, bardziej pozycyjna jakby taka walka. Wychodziliśmy kilka razy, było tak, że są ich siły i są nasze siły i po prostu toczą walkę jakby wprost z takimi dystancjami, tam nie wiem, 30 metrów, 50 metrów, 70. Poczułem, co to jest, jeżeli wlatują helikoptery, rakiety w tą wioskę, gdzie była nasza jednostka. czołgi cały czas gdzieś pracują, cały czas są osoby, które tam dostają amputację. Na przykład był taki chłopak, on ogólnie dostał amputację nogi, przyzwyczaja się do tego protezu i to on chce powrócić też jak najszybciej do jednostki, żeby walczyć dalej, bo każda osoba ma na tyle mocną motywację, że nieważne co się dzieje z tą osobą, i tak chce powrócić, żeby być razem z swoimi ludźmi. Bojąc się tego wszystkiego, ludzie robią. Ta motywacja ich daje im tą siłę, żeby iść dalej. Cały czas uczyć się różnych, jak się korzysta z tej broni, z jakichś tam na przykład przeciwpancerny właśnie, taki jednorazowy przeciwpancerny. Pomimo, że każdy miał jakąś swoją pozycję w jednostce, nawet w plutonie, to i tak był uniwersalny.
Jakie to jest życie żołnierza? Jak to wygląda na froncie? Ja pamiętam rozmowę z powstańcem warszawskim, który mówił, no chodziliśmy na 8 godzin, pruliśmy z barykady, a potem spaliśmy, a potem znów chodziliśmy.
U mnie to wyglądało w taki sposób, że mieliśmy wchodzić jakby na dwie doby na pewną linię obronną, że w razie W na przykład trzymać te pozycje, jeżeli będą iść na nas rosyjskie żołnierzy, to po prostu, żeby obronić te pozycje, nie dać im iść dalej. I w sumie przez cały czas, jak nasza jednostka była na tym rejonie jakby zaporożskim, to my chyba straciliśmy tylko dwie pozycje, a tak to byliśmy bardzo jakby efektywni, jeśli chodzi o taką obronę i nawet czasami wchodziliśmy na kilka kilometrów dalej. To my byliśmy jako jedną jednostką, która cały czas próbuje iść prost i jakby nie stoi na miejscu. A tak to ogólnie życie tam wyglądało w taki sposób, że no wchodzisz gdzieś tam na punkt, patrzysz sobie przez lornetkę, a w nocy no to przez noktowizor, właśnie przez niego dobrze widać nawet, jak nie wiem, jakieś tam takie zwierzę małe, jakiś jeż na przykład gdzieś tam łazi, a ty go widzisz i tak myślisz sobie, o, taki nowy gość, no mój nowy przyjaciół tu przychodzi. O Boże, coś tam porusza się i od razu tam wszyscy, aha, przygotowaliśmy się, to lis, okej. Okay. I spaliśmy normalnie sobie tam w okopach, baton jakiś proteinowy, energole, cały czas energole 24/7, więc myślę, że później wątroba mi powie, że dzięki Władek za te wszystkie energole, ale nowa normalność, do której się szybko przyzwyczajasz, że masz swoje jakieś tam miejsce, gdzie sobie śpisz w nocy, a w dzień chodziliśmy po pozycję, tam między sobą gadaliśmy, jakąś kawę można było zaparzyć, a później przychodzi informacja, że wylatują na przykład helikoptery, no to wszyscy się pochowali mniej więcej, jakieś tam, trzeba zrobić lepszy schron na przykład, 60-70 cm ziemi, wtedy to jest normalnie taki normalny schron, który obronicie od nawet, jeżeli tam będą strzelać 120 mm. My na to mówimy miny.
Powiedziałeś też, że niektórzy po pewnym czasie rezygnowali, bo jednak psychicznie wysiadali, nerwy czy strach. Jak sobie z tym radzić? Bo nie wiem, czy ktoś z was zginął, czy ktoś był ranny, no jednak to jest wojna.
Miałem pierwszy raz takie doświadczenie, kiedy zginął chłopak, który był razem z nami. I akurat to było takie trochę dziwne dla mnie, ale na przykład, nie wiem, ja nie poczułem coś, że coś tam, nie wiem, że psychicznie dla mnie to było ciężkie, tylko jak wyciągaliśmy go z okopu, a ja wtedy dostałem pierwszą kontuzję, że jak strzelał do nas snajper z przeciwnej strony, prawda, nie trafił trzy razy, na czwarty raz już stwierdziłem, że dobra, nie będę łazić, bo takie laki dla mnie już się skończy wtedy na ten czwarty raz. Akurat wtedy się dowiedziałem po racji, że zginął nasz kapitan tej grupy i wyciągaliśmy go z okopu i w sumie no, to było takie trochę dla mnie dziwne, bo pierwszy raz zobaczyłem osobę, której po prostu odcięło głowę, została tylko mała część i wyciągaliśmy go z okopu, po prostu delikatnie włożyliśmy go do śpiwora, bo nie mieliśmy po prostu jak zabrać to ciało inaczej. No mniej więcej kilometr trzeba było go przenieść bliżej do takiego punktu ewakuacyjnego.
To jest też sytuacja częsta, że ktoś ginie, ale jest w ogóle wtedy miejsce na uczucie?
Ogólnie właśnie ja się zdziwiłem, że dla mnie to było takim, że okej. Było mi szczerze szkoda, że zginął chłopak młody, z którym, nie wiem, rano jeszcze piliśmy kawę, a tu już po południu no, nie żyje. Nie mogę powiedzieć szczerze osobiście ze swojej strony, że to było jakimś bardzo trudnym. Nie jesteśmy jakieś kuloodporni, albo że odbierałem to w taki sposób, że ja mogę zginąć w każdej chwili, że może zginąć osoba, która jest obok mnie, jakaś bliska, ale to jest wojna. To jest, nie wiem, prawda, w jaki sposób można się przygotować do śmierci, ale uważam, że wtedy już byłem jakby moralnie gotowy do wszystkich jakby takich akcji. Blisko do serca nie odbierałem tego.
A jak powiedziałeś też o tym, że niektórzy wysiadali, no to jak to się przejawia, że żołnierz czuje, że powinien zrezygnować, albo ktoś mu mówi, słuchaj, może powinien to zostawić. Co się dzieje w człowieku, kiedy nie daje rady?
Tak, byli tacy i szczerze mówiąc po prostu mówili, że są zmęczeni tym wszystkim, że po prostu nie potrafią jakby psychologicznie tego opanować i po prostu mówili wprost, że no nie daje rady, że mają taki mocny strach i że po prostu jak jednostka wtedy wypadają. Po prostu było stwierdzone tam z góry, że jak są takie osoby, to okej, okay, możemy dać im możliwość teraz zrezygnować, bo później takiej możliwości już nie będzie.
Tam się jednak zabija ludzi. I to, że strach może być trudny, to też to może być strasznie trudne. Jak to w ogóle jest z przekroczeniem tej granicy?
Mogę powiedzieć tylko to, że ja to odbierałem jako obowiązek i dwa, jako, że jak nie ja go zabiję, to on mnie zabije. A ja mam właśnie na celu przeżyć tą wojnę. Nie było to trudne, szczerze, dla mnie. Dla mnie było bardziej ważniejsze, że może zabić kogoś z mojej grupy, niżeli mnie. Działamy w taki sposób, że każdy pilnuje kogoś, więc wychodzi tak, że wszyscy pilnujemy się nawzajem między sobą i każdy robi coś, żeby osoba obok była w bezpieczeństwie na tyle, na ile to można. Pierwszy raz, jak było, miałem właśnie taką styczność z tym, że ja widzę przeciwnika, to nawet nie myślałem, tylko po prostu strzelasz i robisz swoją robotę. Nie wiem, ja szczerze nawet poczułem wtedy, że za mało, bo tyle, ile my już straciliśmy swoich jakby tam znajomych, przyjaciół i ogólnie dla mnie zawsze jest tą dużą motywacją to, co było w Mariupolu właśnie, co Azow zrobił, ile oni wytrzymali i ja cały czas sobie mówię, że zawsze mogło być gorzej i zawsze mogło być jeszcze ciężej, nie wiem, niż jest.
Ciężej było w Bachmucie.
No akurat tam dostałem to zranienie. Oni widzą nas, my widzimy ich. Ty widzisz, ich strzelasz w ich kierunku, bo nie chcesz, żeby kogoś z twoich zabili, albo żeby ktoś był jeńcem, to co jeszcze gorzej. Nawet często tak mówimy sobie, że nigdy do tyłu i że nigdy właśnie jako jeniec. Już jak będzie taka sytuacja, to wziąć granat, poczekać zanim podejdą i po prostu wysadzić siebie razem z kimś. Nie wiem, ja też myślałem, że zanim mnie zabiją, zabić jak można więcej ich, przynajmniej taki, nie wiem, 1-7 albo tam 1-5. I ogólnie wtedy tak statystyka u nas się wyglądała, że 1-10 plus minus.
To jest też symbol trochę tej wojny, jeden z kilku, tak jak Mariupol był symbolem, jak Bucza i Hostomel, w innym sensie Irpin, tak Bachmut absolutnie jest symbolem tej wojny.
Bachmut to jest już sprawa honoru, dlatego tak walczymy właśnie mniej więcej w tych okolicach Bachmutu, w samym Bachmucie. I na tych pozycjach no, to naprawdę było dynamicznie, bo wtedy podczas jakby pierwszej takiej walki, która zaczęła się u nas równie o 6 rano i trwała tak mniej więcej około 7 godzin, to wychodziło po prostu, nie wiem, wystrzelasz kilka magazynków na spokojnie i to było w parę sekund. I nawet były takie sytuacje, że wybiegaliśmy po prostu na otwartą miejscowość, żeby dać możliwość z osobie, która była, my to mówimy 300, że dostała jakieś zranienie i że musimy ewakuować. I po prostu tam wybiegaliśmy i strzelaliśmy w ich strony, nawet po prostu staraliśmy się zrobić tak, żeby ten ogień był bez przerwy i żeby nie dać im możliwość w ogóle tam podnieść głowy i zobaczyć, co się dzieje, bo musimy ewakuować swoich. I akurat wtedy była sytuacja, kiedy jeden z chłopaków naszych dostał kulą w głowę. Około 7-10 minut mniej więcej walczył jeszcze o życie, ale no, nie udało się. A drugi właśnie dostał kulą obok barku. No i że tam w kość mu trafiło właśnie. I wtedy mieliśmy ewakuować i ciało jakby chłopaka, który był z naszej jednostki i drugiego, który dostał właśnie zraniony.
Czym jest drużyna dla ciebie?
To jest coś bardziej bliskiego niż, nie wiem, rodzina, którą tu mam. I nawet nie jest to do porównania do takich przyjaciół, których znam na przykład od dzieciaka. Nie wiem, jak to opisać. Ogólnie możliwe w taki sposób, że ty możesz oddać swoje życie, żeby ta osoba przeżyła. I każdy mniej więcej ma takie same jakby uczucie, że to jest takie braterstwo, my na to mówimy, brotherhood, w którym właśnie każdy jest gotowy oddać swoje życie, żeby chronić innego. Bardzo motywujące ogólnie jest dla ciebie, bo wtedy stajesz się bardziej efektywny, bo myślisz, że w jaki sposób można zrobić jakieś działania, żeby po prostu chronić innych. No i ogólnie wtedy wychodzi, że chronisz siebie też, bo ty chronisz innych, a inny chroni ciebie i to takie nawzajem wychodzi.
Ja myślę sobie o tym, że jak człowiek wychodzi na tę pozycję i walczy, to jednak adrenalina się podnosi do takiego stopnia, że on po prostu funkcjonuje zdrowo. Natomiast jest jakiś moment, kiedy do nas chodzi.
Szczerze, u mnie to ogólnie dziwnie było, bo ja po prostu cały czas chciałem spać. Cały czas byłem głodny i chciałem spać. Strasznie chciałem spać, więc jak była opcja nawet na jakąś jedną godzinkę do śpiwora wleźć, to korzystałem z takiej okazji. Ale były takie momenty, kiedy przez całą dobę po prostu idzie ta walka i ma takie kilka jakby faz, że pierwsza faza idzie na przykład, są tam 2-3 grupy przeciwnika. I wtedy, nie wiem, adrenalina działa tak, że chce się pić, strasznie chce się pić, a akurat wtedy przez te mrozy to u nas woda była po prostu, nie woda, to był lód. Musiałeś tam, nie wiem, rozwalić tą butelkę i po prostu gryźć ten lód, żeby cokolwiek, jakąś wilgoć dostać dla siebie do organizmu. Więc jakoś w taki sposób ta adrenalina u mnie działała. Chciałem spać, pić i jeść. I tyle.
A mróz był trudny? Mróz?
Jeżeli stać w jednym miejscu, to tak. I nawet jak miałem 3 pary skarpetów, to i tak było zimno w nogi. Ale ogólnie ja akurat miałem na ten moment takie dodatkowe spodnie i kurtkę 7 level. To są takie amerykańskie, wszechpogodne jakby ubrania. Ogólnie było dosyć ciepło w tym ubraniu, jeżeli nie musiałem stać w jednym miejscu. A takie sytuacje były, że byłem na punkcie, gdzie trzeba było tylko patrzeć przez właśnie noktowizor. I to było takie 6 godzin w jednym miejscu, po prostu stałem na kolanach, a później jak wstaję, to czuję się jak jakiś ślepy kot, bo przez ten noktowizor prawe oko już nie działa w ogóle, a lewe jest takie dziwne, cały czas jakieś mam mrugania w oczach. Przez jakąś godzinkę to normalnie przechodzi później, ale wtedy to było strasznie zimno.
Chciałem cię jeszcze zapytać o Rosjan, bo myśmy przed tą rozmową chwilę porozmawiali, że miałeś kontakt z jeńcami rosyjskimi. To też dla was, żołnierzy, musiało być zwyczajnie trudne, bo to jest wróg. No, dostajecie go w ręce. Jakie to są relacje w ogóle?
No, ogólnie dla mnie to było... Nie chcę mu zrobić jakąś krzywdę, bo on jest bezbronny. Jeżeli chodzi o jakiś taki honor, to nie chciało mi się po prostu ich ruszać, tylko chciałem trochę zrobić taką akcję edukującą bardziej, żeby pokazać im różne fakty, które robiły właśnie rosyjskie żołnierze. I dla mnie to było po prostu trudne do zrozumienia, że oni w to nie chcą wierzyć ogólnie i że oni myślą, że idą za pewną ideologię, żeby po prostu uwolnić nasz kraj od jakichś nazistów, faszystów i tak dalej. A jeszcze później, jak usłyszeli, że trafili do Azowu, to oni już myśleli, że tam, nie wiem, głowy będziemy im cięć albo coś w tym stylu. I byli zdziwieni, że na przykład, nie wiem, tam papierosa daliśmy zapalić, kawałek czekolady, bo nie jedli nic, a jakby żeby pokazać, że nie zachowujemy się jako zwierzę, tylko jako ludzie, które pochodzą z normalnej cywilizacji, żeby pokazać im tą różnicę. I tak naprawdę nawet później oglądałem wywiad z tym jeńcem i on właśnie opowiadał, że też dostali czekoladę i dostali papierosa, że to dla nich też było takie, że wow, że jak tak, nie zabili nas, nie wiem, nie pobili, coś w tym stylu. Jest bezbronny, po co mam go ruszać?
Chciałem teraz zapytać o mamę znowu i o rodzinę. Bo ja myślę sobie tak, że to jest nie do opowiedzenia. Co, można SMS-y wysyłać, zdjęcie?
Ogólnie to wtedy, ja pamiętam, że matce powiedziałem, żeby sobie osiągnęła Signal. Tylko jeden raz SMS-a wysłałem, że wszystko jest okej, jestem zdrowy i napisałem pa. Matka już to odebrała, że ja już się żegnam, że nie wiem, umieram w tym momencie i później przez 7 dni w ogóle nie miałem z nimi kontaktu, jak byłem na pozycjach akurat. To w taki sposób, że ja jej wysyłam jakieś tam głosówki, że siema, wszystko okej, jak tam u was, jak tam mały, no bo mój brat, on właśnie chodzi teraz do podstawówki. W taki sposób w sumie kontaktuję. Czasami się zdzwaniam, a ja za każdym razem, jak wychodzę gdzieś na pozycję, to piszę, że przez x dni, no nie będę miał z wami kontaktu, więc nie ma co się martwić, wszystko będzie dobrze i tyle.
Jak to się stało, że zostałeś ranny? I co to w ogóle za doświadczenie jest?
To było tak, że trafiła obok mnie mina, pół metru ode mnie. Pierwsze półtora, 2 sekundy, ja myślałem ogólnie, że już zginęłem. A później tak op i wszystko jakby na nowo widzę, co się dzieje i no. Byłem szczęściarzem, że te ułamki poszły gdzieś w drugą stronę, a ja dostałem tylko 2. Nie wiem, nawet nie byłem jakiś szokowany, tylko ogólnie zadziałały instynkty i to, co właśnie ćwiczyliśmy cały czas, bo dla nas ogólnie ta medycyna taktyczna jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o przygotowywanie do wejścia na jakieś pozycje. Zadziałało na takim automacie, że aha, od razu rękę do kieszeni, turnikiet, na rękę sobie sam założyłem. Pierwsze, co było, to sobie sprawdzałem głowę i szyję, bo akurat miałem taki strach, żeby tu arterię mi po prostu nie przybiło. A wtedy później już płuca, bo ciężko było oddychać po tym, bo jednak to było dosyć bliski jakby wybuch i cały byłem taki, nie wiem, napięty, jakbym powiedział.
To tak w uszach chyba, nie?
I ogólnie do tej pory głowa boli i jeszcze jest taki w uszach, taki nie wiem, coś w tym stylu, ale przyzwyczaiłem się do tego, bo to już nie pierwszy raz. Wtedy jak sprawdziłem siebie szybciutko, to zobaczyłem, że jeszcze są kilka osób innych, które są też ranne. To są moje chłopaki z mojego plutonu. I zacząłem po prostu tak szybciutko sprawdzać, co jest z kim, czy wszyscy żyją. Przekazaliśmy informację, że mamy 12 osób rannych i że potrzebujemy ewakuacji. No i przyjechała szybko, ja tak szybko sprawdziłem, że jak każdy się czuje, że czy jest stabilny, czy jest jakiś tam ciężki stan. Swoje rzeczy wszystkie, które miałem, zrzuciłem na jedną kupę taką i powiedziałem, że tu są moje rzeczy, zabierzcie proszę. No tam broń swoją zostawiłem, kamizelkę, a hełm został na głowie. Ten hełm jeszcze oddałem medyku i mówię, że tylko proszę, jest drogi, że proszę patrz, żeby tam gdzieś go nie zostawić. Przetransportowali nas do szpitala i to jest taki punkt stabilizacyjny, gdzie kroplówki, jakieś różne tam leki ci dają od razu, sprawdzają twój stan ogólnie, sprawdzili nogę, w sumie ja od razu powiedziałem, że z nogą jest okej i krew nie wychodziła w sumie z tej rany, ale bolało strasznie, to było dla mnie tak niby mi jakimś, nie wiem, młotem uderzyli po nodze i ogólnie nie był to jakiś stres i akurat spodobało mi się, że zachowałem się tak dosyć spokojnie, bo jeszcze podszedłem do chłopaka, który jest sierżantem. Powiedziałem mu, że no, ty chyba zostajesz tu jako osoba, która będzie patrzeć za wszystkimi jako, no i wykonywać jakby obowiązki kapitana, powiedzmy, tej drużyny, tej grupy. A jeszcze przekazałem mu tablet naszego plutonu, gdzie jest tam mapa, jest zaznaczone
różne... Byłeś kapitanem?
Ja jestem osobą, która jest trochę niżej od kapitana. Jestem ogólnie sierżantem naszego plutonu. Ogólnie jakby w moim obowiązku są takie różne załatwienie rzeczy jako ewakuacja, ogólnie przygotowywanie osób do walk, jakieś tam różne ćwiczenia, jak się obchodzić z bronią, jak się ogólnie używa tą broń, jakieś tam pewne elementy taktyki małych grup. Sprawdzenie ogólnie stanu każdego chłopaka z mojego plutonu, z mojej grupy, rozdzielenie obowiązków dla każdej osoby, takie rzeczy, ale będąc ogólnie razem z nimi na samych pozycjach.
Teraz jak z żołnierzami się udało mi chwilę porozmawiać w klinice, to jeden z nich powiedział coś takiego, że dla niego wojna to jest jak narkotyk i on chce szybko wrócić.
Szczerze z mojej strony czuję się tam bardziej bezpieczniej niż tu, bo tam jestem razem z swoimi chłopakami, jakby swoją drużyną. Z drugiej strony też rozumiem, że nie mogę żyć wojną jakby całe życie. Mówił taki psycholog, że chłopacy, bądźcie nastawieni na to, że po wojnie coś musicie robić niezwiązane z wojną. A ja mam kilka pomysłów właśnie. Pierwsze to jest takie od dzieciaka, to jest moje marzenie. Ja chcę mieć swoją kawiarnię, która będzie trochę o takim w stylu, nie dość, że francuskim, ale że ogólnie jakby wizytówką to będzie kawa i croissany. Rogaliki różne tam, słodkie, słone i tak dalej. I też zacząłem się bardziej zastanawiać też na tym, żeby może jakiś centrum rehabilitacyjny, bo to jest bardziej teraz na czasie. Tyle osób po wojnie będą potrzebować taką pomoc specjalistyczną właśnie, jeśli chodzi o psychologów, ale też sobie zastanawiam się czasami, że jeżeli jak się skończy wszystko, to żeby też pójść gdzieś do jakiejś jednostki na, nie wiem, na jakiś kontrakt na przykład na 3 lata, bo ogólnie podoba mi się ta sprawa wojskowa i to jest naprawdę jak taki trochę narkotyk, bo tu w sumie nie odczuwasz już takiej, nie wiem, radości od pewnych rzeczy, które wcześniej to było jakby dla ciebie normalne i to było fajne, to teraz czujesz się jakimś takim neutralnym. Bo nawet jak idziesz do kina i, nie wiem, oglądasz jakiś blockbuster, to ty sobie myślisz, aha, tu nieprawidłowy dźwięk broni, a tam on nie zmienia magazynek, a już wystrzelił, nie wiem, z 70 nabojów i myślisz sobie, co to jest grane. I ja rozumiem, że no to nie jest tak w rzeczywistości.
No bo to rok czasu mniej więcej, prawda? Co w tobie to zmieniło, ta wojna?
Szczerze, zacząłem bardziej doceniać jakby bliskich osób i same życie, bo tam jak nigdzie odczuwasz, że jesteś żywy. To jest na takiej granicy życia a śmierć. Wtedy odczuwasz, że naprawdę żyjesz. To też dało swoje, że zacząłem doceniać jakieś takie drobne rzeczy, typu, nie wiem, idę gdzieś tam na dworze i słyszę, jak ptaki gdzieś tam sobie śpiewają i to dla mnie jest, o, pamiętam, że jak byliśmy na Zaporożu, no to pomiędzy tymi artylerią, tam o 4 rano zaczynałem ptaki śpiewać i ty jesteś taki, ale to jest super, jaka natura jest piękna i fajna. No właśnie trzeba szukać takich drobnych, fajnych rzeczy nawet w tej wojnie, bo psychologicznie to pomaga to wszystko przeżyć normalnie i żeby przejść jako człowiek, a nie jako po prostu maszyna do zabójstw i coś w tym stylu, bo na przykład, nie wiem, u mnie nie ma w głowie jakichś takich myśli, że chcę tu biegać i strzelać do ludzi i jakby to normalnie odbieram, ale jak sobie gdzieś idę na dworze i słucham sobie, nie wiem, w słuchawkach jakiś funk, to ja wtedy mam... Serio mam taką chęć, żeby po prostu ubrać tą kamizelkę, hełm, wziąć broń i po prostu pobiegać, bo to jest taka aktywność swoja, no, do której się przyzwyczajasz i która staje się twoją taką normalnością, co też daje taką chęć do działań.
Kiedy wracasz? Bo już kończysz powoli rehabilitację.
Teraz mniej więcej to będzie wyglądało chyba, nie wiem, może z miesiąc jeszcze, bo też problem, wyjaśniło się, że mam problem z kręgosłupem i myślę, że to jest też po wypadku samochodowym, który był... Jak przewozili nas od tego centrum stabilizacyjnego do innego szpitalu. I my akurat jak jechaliśmy, to był ogólnie wypadek samochodowy. Jeden pick-up właśnie L200 Mitsubishi po prostu wleciał w bok. Te auto przewróciło się kilka razy, więc auto było przewrócone do góry nogami, więc poleciałem na szyję w dół. Więc teraz po prostu to leczenie jakby dopasowują do tego, żeby po prostu wzmocnić ten kręgosłup, żeby to nie poszło dalej. Bo ogólnie to może też doprowadzić do paraliżu jakby nóg, czego bym nie chciał.
To. Czego nigdy nie zrozumie na temat wojny ktoś, kto ogląda telewizję, słucha informacji w radiu i czyta artykuły w sieci, czego nigdy nie będzie w stanie zrozumieć, co ty doświadczałeś?
Osoba, która nigdy tam nie była i nie miała z tym żadnej styczności, to tego nie zrozumie. Po prostu uczuć, które są tam, tej relacji pomiędzy chłopakami, które razem walczą, to nie da się tego opisać tak na tyle, żeby ta osoba zrozumiała, jak to tak naprawdę wygląda i że wtedy czujesz się na 100% żywy, kiedy jesteś na tej granicy pomiędzy życiem a śmiercią. I tego uczucia nie da się przekazać albo opisać w taki sposób, żeby to było zrozumiałe dla innej osoby. Można to zrozumieć tylko będąc tam.
A czym jest dla ciebie Ukraina już na koniec?
Ponad wszystko, ja bym powiedział. Na pierwszym miejscu. Dlatego właśnie chcę się też wracać, bo póki mamy wojny, nie mogę spokojnie gdzieś tak siedzieć sobie tutaj z tyłu i... Dla mnie to nie jest jakby do opisania, szczerze mówiąc. I ja widzę Ukrainę nie jako kraj, tylko bardziej patrzę na przykład idę na dworze i ja widzę te dzieci, które tu mieszkają i dla mnie oni są Ukrainą właśnie. Ich przyszłość jest dla mnie Ukrainą i chcę, żeby ta przyszłość dla nich była w bezpiecznym miejscu, żeby nie poznali nigdy tego, co my robimy.
Ta wojna to pokolenie młodych ludzi, którzy wrócą do domów i będą dalej walczyć. Będą walczyć o to, żeby założyć rodziny, kochać, wytrzymać w swoich pracach, żeby ciągle nie myśleć o wojnie. Myślmy o nich ciepło i rozumiejmy, co to znaczy wojna. Na tyle, na ile się da. Ukraińskojęzyczne wypowiedzi przetłumaczyła Elena Kropaczewa, której bardzo, bardzo za to dziękuję. Audycje Wywiad z Człowiekiem powstają dlatego, że Państwo tego chcą. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w tej pracy przez serwis patronite.pl. Są z nami teraz 24 osoby. Dzięki Wam mogłem, drodzy Państwo, pojechać do Iwano-Frankiwska i spotkać się z żołnierzami. Dzięki Wam mogłem wykonać tą pracę, przygotować, przemontować te wywiady i stworzyć z nich audycję. Dzięki Wam też mogłem opłacić program do montażu, który jest podstawą mojej pracy. Bardzo proszę Was o tą współpracę, o wsparcie. Stwórzmy razem zespół ludzi ciekawych świata, wrażliwych, dla których ważne są ludzkie historie. Do dzieła. Patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem.
Jeszcze jedno ogłoszenie. 22 kwietnia w Warszawie na targach wydawców katolickich o godzinie 11 spotkam się z Państwem z wielką radością i będę mógł opowiedzieć o najciekawszych, najważniejszych, najbardziej poruszających historiach, jakie w ogóle w życiu usłyszałem. Będę też prezentował ich fragmenty, będę prezentował zdjęcia, a specjalny wywiad ze mną, z człowiekiem, przeprowadzi redaktor Weronika Ostrowska. Bardzo Państwa na to spotkanie serdecznie zapraszam. 22 kwietnia, godzina 11, targi wydawców katolickich, namiot przed arkadami Kubickiego. Do usłyszenia, mówi Paweł Kęska.